Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj będziemy mówili o setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zdarzyło się to w 1918 roku, 11 listopada, chociaż bodajże 16 listopada notyfikowano właśnie ową niepodległość u aliantów i od tego momentu praktycznie rzecz biorąc powinniśmy ową niepodległość datować. Moim gościem jest profesor Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jak to jest z tym momentem ogłoszenia niepodległości?
To znaczy, oczywiście przyjmuje się 11 listopada jako święto państwowe ustanowione przez Piłsudczyków w drugiej połowie lat 30., które miało służyć kultowi tak naprawdę marszałka Piłsudskiego, ale dla mnie osobiście ta niepodległość rozciąga się, czy jej stanowienie na bardzo długi okres od aktu 5 listopada 1916 roku, kiedy te dwa mocarstwa, które wówczas miały pod kontrolą ziemię polskie, a więc Niemcy i Austro-Węgry, ogłosiły, że utworzą coś takiego jak Królestwo Polskie, to zaczęło się tworzenie kolejnych organów, najpierw Tymczasowej Rady Stanu, później Rady Stanu, wreszcie Rady Regencyjnej i zaczęło się tworzenie polskiej administracji, polskiego sądownictwa, polskiego szkolnictwa, polskich urzędów. Oczywiście to jeszcze to coś nie miało swojej służby dyplomatycznej, miało taką dziwną formację, o której się nie pamięta, się nazywała Polnische Wehrmacht, która była na bazie resztki legionów tworzona. Ale to były zręby, bo tam były kolejne rządy, choćby rząd słynny Jana Kucharzewskiego, tworzony przez Radę Regencyjną i to była jakaś namiastka państwa polskiego, ale oczywiście niesuwerenna. I ten akt 5 listopada to zapoczątkował. I później mamy oczywiście te wydarzenia z listopada, o których pan redaktor powiedział. I tutaj można powiedzieć, że no jest rząd Daszyńskiego, którego nie uznajemy, rząd ludowy w Lublinie, kilka dni przed powrotem Piłsudskiego z Magdeburga powołany. On jest nieuznawany, choć niektórzy uznają go za pierwszy rząd niepodległej Rzeczpospolitej. No powstają te inne organy władzy, Polska Komisja Likwidacyjna w Galicji, prawda? Więc Piłsudski rzeczywiście 11 listopada dostaje władzę nad wojskiem od Rady Regencyjnej, ale Rada Regencyjna się rozwiązuje dopiero 3 dni później. Ale tak naprawdę to coś na czele, z czego stoi Piłsudski, czyli on obejmuje urząd tymczasowego naczelnika państwa i z drugiej strony powołuje rząd Jędrzeja Moraczewskiego, który uchodzi za pierwszy rząd już niepodległej Rzeczpospolitej, nie jest uznawany przez te mocarstwa zachodnie i to jest jednym z powodów, dla którego ten rząd zostanie w styczniu 1919 roku zamieniony na rząd Ignacego Paderewskiego, który jest niepomiernie bardziej znaną osobą. Właściwie w istocie, że jest to w tamtym okresie najbardziej znany Polak na świecie. I to jest właśnie ten element lobbingu, można powiedzieć, bo Paderewski nie jest Piłsudczykiem, nie jest endekiem, ale jest właśnie takim, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, super celebrytą. I to jest element budowania i dlatego dla mnie styczeń 19 roku kończy ten proces, bo równocześnie odbywają się też wolne wybory do Sejmu. I Sejm ustanawia już Piłsudskiego naczelnikiem państwa, nie tymczasem. Także mówiąc krótko, dla mnie okres tworzenia niepodległości rozciąga się od aktu 5 listopada 1916 roku aż po styczeń 1919 roku. A jak chcemy jeden symboliczny dzień, niechaj nim będzie u 11 listopada, choć on jest bardzo umowny.
Jak to udało się właśnie w tym momencie ową niepodległość uzyskać? Jaki był zbieg okoliczności, że do tego mogło dojść?
No mieliśmy naprawdę niezwykle korzystną dla Polski koniunkturę międzynarodową. Czekaliśmy na to strasznie długo, bo tak naprawdę można powiedzieć, że ponad 100 lat. Na co? Na to, żeby nie tylko nasi zaborcy się znaleźli w konflikcie, ale żeby jeszcze wszyscy przegrali. A to się wydaje niemożliwe na pierwszy rzut oka, no bo jeżeli oni są w konflikcie, to któryś musi wygrać, a zatem nawet na placu boju zostaje. Jeśli w pierwszej wojnie światowej państwa centralne by wygrały z Rosją, no to może by coś utworzyły owe Królestwo Polskie jak marionetkowy organizm. Gdyby wygrała Rosja, no był manifest wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza z 14 roku, że na ziemiach, prawda, zabranych, to tak naprawdę oznaczałoby, że tylko, że powstanie jakaś być może autonomia, ekonomiczna prowincja polska, do której dołączona zostanie Galicja i Poznańskie. Trzeba było właśnie takiej oto sytuacji, żeby z jednej strony państwa centralne, czyli Austro-Węgry i Niemcy przegrały pierwszą wojnę światową, a Rosja, będąc formalnie po stronie wygranych, też ją przegrała, bo wybuchła w niej rewolucja, najpierw lutowa, a później bolszewicka, zwana październikową. I w efekcie Rosja, można powiedzieć, sama się skazała na przegraną, pogrążyła się w wojnie domowej. W efekcie cała trójka naszych zaborców znalazła się w potężnych kłopotach i to był ten cudowny moment, który nie tylko my zresztą, bo wykorzystali to też Bałtowie, Czesi, prawda, Węgrzy. No Węgrzy może najmniej, bo oni mieli poczucie strat ogromnych po traktacie w Trianon, ale parę innych narodów bałkańskich skorzystało z tego rozpadu monarchii austro-węgierskiej właśnie, której Węgrzy mieli właśnie z Austriakami od pewnego momentu równe prawa. Ale oczywiście, żeby była jasność, koniunkturę trzeba umieć wykorzystać. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że w czasie I wojny światowej wydarzyła się rzecz niezwykła, a mianowicie tak potworna kłótliwość, której słyną Polacy, tym razem nam pomogła. Bo co kiedy mówię o kłótliwości, co mam na myśli? Mieliśmy już wtedy uformowane te dwa spore obozy polityczne. Jeden reprezentowany przez Piłsudskiego i drugi przez Dmowskiego. Narodową demokrację, obóz piłsudczykowski. Piłsudski związał się z Austriakami, no bo taka była logika tworzenia, prawda, tych drużyn strzeleckich w Galicji, z których później wyrosły legiony przed I wojną światową. Dmowski postawił na Rosję. No i oczywiście panowie byli w śmiertelnym konflikcie, za nimi szli inni, no ale co się okazało? Że najpierw Piłsudskiemu z pomocą konserwatystów krakowskich, którzy wcale za nim nie przepadali jako za byłym terrorystą i socjalistą, udało się uratować ten pomysł z legionami, z tą pierwszą brygadą, bo pierwotny pomysł Piłsudskiego był taki, żeby wywołać powstanie antyrosyjskie, to się nie udało, w efekcie czego właśnie całego tego drużynę strzeleckie by poszły do likwidacji, konserwatyści go uratowali, wywalczyli w Wiedniu zgodę na stworzenie legionów polskich, pierwszą brygadą dowodził Piłsudski. W tym czasie Dmowski cały czas kołatał w Petersburgu do gabinetów carskich ministrów, usiłując ich przekonać, że no warto powołać też polskie oddziały walczące po stronie rosyjskiej. Powstał Legion Puławski. No ale poza tym manifestem wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza właściwie nic Dmowski więcej nie uzyskał i po roku zabiegań zniechęcił się i pojechał na zachód. Pojechał tak naprawdę do Francji, do Wielkiej Brytanii, żeby tam przekonywać do sprawy Polski. Oczywiście to też musiało trochę czasu minąć, zanim te jego apele coś zaczęły działać, ale pod koniec I wojny światowej mieliśmy taką oto sytuację, że z jednej strony mieliśmy na ziemiach polskich właśnie tworzone przez Austriaków i Niemców zarążki państwa polskiego, których celem było oczywiście pozyskanie polskiego żołnierza i to była jakby kontynuacja misji Piłsudskiego, choć Piłsudski sam się w pewnym momencie zbuntował, został uwięziony po kryzysie tak zwanym przysięgowym w 1917 roku, ale ten kierunek myślenia oparcia o państwa centralne był kontynuowany właśnie przez Radę Regencyjną, a z drugiej strony był Dmowski, który w 1917 roku po włączeniu się Stanów Zjednoczonych do wojny powołał Komitet Narodowy Polski. On został uznany przez Paryż, Londyn, Waszyngton za reprezentację państwa polskiego. Tu szalenie ważny jest też od pewnego momentu Paderewski, dlatego że on jako ten super celebryta niezwykle wpływowy w Stanach Zjednoczonych przekonuje prezydenta Wilsona do tego, żeby w tych 14 punktach, które mówią o tym, jakie są cele amerykańskie wojny, ten 13 był poświęcony odbudowie wolnego państwa polskiego z dostępem do morza. No i to łącznie działania tych trzech ludzi, można powiedzieć, każdy trochę w inną stronę ciągnie. W cudowny sposób dla nas się zbiegają w 18 roku, właśnie 19, bo później Dmowski, prawda, nas reprezentuje na konferencji pokojowej w Paryżu, gdzie Piłsudski mógłby znacznie mniej zdziałać, bo Piłsudski był uważany najpierw za agenta, terrorystę, socjalistę, później za człowieka powiązanego z Niemcami, a więc przegrano Austriakami. A tu mamy Dmowskiego, który budował jednak to poparcie już od wielu lat. Ta ich współpraca bardzo krótko trwała, żeby była jasność, ale zrodziła to, na czym nam zależało, czyli na uznaniu międzynarodowym Polski. No i jednak później ten kształt granic zachodnich. Wschodnie granice musieliśmy sobie wywalczyć bronią, ale zachodnie granice były w dużym stopniu wynegocjowane. To jest kwestia tych plebiscytów na Śląsku, już nie chcę o tym wszystkim opowiadać, ale generalnie no, dyplomatyczną drogą nasze granice zachodnie zostały Niemcami przede wszystkim wywalczone właśnie drogą dyplomatyczną i to jest w wielkim stopniu zasługa Romana Dmowskiego.
No i po tym cudzie, który się wydarzył, już mieliśmy całkiem prozaiczną sytuację. Jak stworzyć państwo z trzech różnych, całkowicie różnych organizmów?
Tak, rzeczywiście wyzwania były niebywałe. Najlepszy przykład to są linie kolejowe i drogi. Prawda? Zazwyczaj się buduje drogi tak, żeby w środku państwa, zwłaszcza jeśli stolica jest mniej więcej w środku, to żeby one szły w tą stronę. Linie kolejowe, drogi. W przypadku Polski było dokładnie odwrotnie. Właśnie ziemie polskie były na rubieżach trzech mocarstw, gdzie najkrócej mówiąc, no niespecjalnie budowano infrastrukturę. Warszawa była jakimś prowincjonalnym miasteczkiem gdzieś tam na dalekim zachodzie Imperium Rosyjskiego, a więc tak naprawdę był problem infrastruktury komunikacyjnej, ale jeszcze wcześniej był problem granic. To było państwo, które, jak powiedziałem, musiało sobie walczyć o granice. Ten proces oczywiście jest najbardziej znany w kontekście wojny polsko-ukraińskiej, później polsko-bolszewickiej, ale mieliśmy przecież konflikt z Litwinami, no trzy powstania śląskie. Łącznie tak naprawdę ten proces się kończy dopiero w okolicach roku 1921, a właściwie 22, kiedy następuje inkorporacja Wileńszczyzny, bo akurat tutaj to jest ten kraj. My występowaliśmy z pozycji silniejszego. Piłsudski nie wyobrażał sobie Polski bez Wilna, więc to Wilno zostało Litwinom dość brutalnie zabrane, co było praprzyczyną zresztą później tego sporu z Finami właściwie ciągnącego się, można powiedzieć, po dzień dzisiejszy, ale szczególnie w okresie międzywojennym. I zaczyna się problem lepienia tego państwa, no na przykład waluta. Jest kilka odrębnych pieniędzy. Minie kilka lat, zanim Grabski zrobi reformę. Wcześniej jest marka polska, ale jest gigantyczna inflacja. Potrzeby budżetu państwa na potrzeby wojny są olbrzymie. Więc tak naprawdę dopiero w 24 pojawia się polski złoty. Jeszcze większym problemem jest problem porządku prawnego. Odziedziczyliśmy kilka odrębnych porządków prawnych. W wielu sprawach udało się to stopniowo ujednolicić, ale na przykład w prawie małżeńskim do końca, do 1939 roku, w Polsce obowiązywały kompletnie odmienne systemy zawierania małżeństwa. I w zależności od tego, czy braliśmy ślub w Warszawie, Poznaniu czy Krakowie, mówię symbolicznie, żeby te trzy, rodziło to odmienne skutki prawne. To zupełnie niesamowita historia, ale proszę sobie wyobrazić, że ślub można było wszędzie zawrzeć, ale jak przyszło do rozwodu, to najłatwiej się było rozwieść w Wielkopolsce, czyli w dawnym zaborze pruskim, dlatego, że tam obowiązywało prawo niemieckie i tam można było wziąć ślub kościelny, ale przede wszystkim był ślub cywilny ważny z punktu widzenia prawa. Pośredni model mieszany był w Galicji, natomiast najgorzej się było rozwieść w kongresówce, czyli dawnym zaborze rosyjskim, bo tu obowiązywał wyłącznie sąd kościelny. Czyli żeby się rozwieść, trzeba było mieć orzeczenie sądu kościelnego i tylko takie było prawnie z punktu widzenia prawa państwowego ważne. To pokazuje skalę problemów, bo to były problemy na bardzo wielu poziomach, no i zniszczenia wojenne. My dzisiaj pamiętamy głównie, kiedy mówi się o zniszczeniach wojennych, się kojarzą nam z II wojną światową i słusznie, ale pierwsza wojna światowa też, cośmy zapomnieliśmy, doprowadziła do gigantycznych spustoszeń. Trzeba pamiętać, że Rosjanie, których wypchnięto, wywieźli mnóstwo. Później Niemcy i Austriacy prowadzili dość rabunkową gospodarkę. To łącznie sprawiło, że tak naprawdę jak nie liczono dochód narodowy tych ziem, które weszły w skład II Rzeczpospolitej, no myśmy dopiero pod koniec lat 30. osiągnęli poziom z 1913 roku. No bo tak długo musieliśmy odrabiać te straty, które spowodowała pierwsza wojna światowa, ona była potwornie niszcząca. No i jak mówię, tych problemów było bardzo wiele, ale entuzjazm też był olbrzymi. Trzeba powiedzieć jasno, że to jest to, co najbardziej odróżnia II od III Rzeczpospolitej. Ten entuzjazm towarzyszący narodzinom II Rzeczpospolitej, zwłaszcza w elicie społecznej, w miastach, był bez porównania większy niż ten związany z narodzinami III Rzeczpospolitej. To z całą pewnością. No ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że sytuacja międzynarodowa bardzo szybko przestała być taka korzystna. To był ten szczególny moment, który minął i od tak na przykład traktatu w Rapallo sowiecko-niemieckiego od 1922 roku nad Polską ciągle wisi ten złowrogi cień dwóch mocarstw, który się niestety zmaterializuje po kilkunastu latach. Tego się nam na szczęście udało uniknąć ciągle w III Rzeczpospolitej. Ja zawsze powtarzam, że w żadnym dniu istnienia III Rzeczpospolitej nie była ona tak złej sytuacji geopolitycznej, jak w każdym dniu swojego istnienia II Rzeczpospolita. I to jest coś, co ono szalenie rzutowało na możliwości rozwojowe tego państwa, na przykład na chęć inwestycji zagranicznych. Dzisiaj mówimy, że nas wykupili z zagranicy. Otóż drugiej RP chciano, żeby coś wykupili, ale nikt nie chciał, bo uważano Polskę, mówię o tych inwestorach z Zachodu, prawda, z Francji, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, za państwo sezonowe. To było oczywiście podsycane przez zwłaszcza propagandę niemiecką, no ale tak ci inwestorzy to postrzegają, się tu nie pchali z inwestycjami, bo uważali, nie wiadomo, co będzie z tym kraikiem, zresztą z całym regionem, prawda? Więc tych problemów naprawdę było bardzo wiele. No mieliśmy problem konfliktu politycznego. My dzisiaj patrzymy na Polskę jako Polskę, na kraj podzielony, ale pamiętajmy, że w II Rzeczpospolitej co roku ginęło od kilkudziesięciu do nawet kilkuset osób z przyczyn politycznych. Kiedy mówię o kilkuset osobach, mówię o przewrocie majowym, gdzie jest prawie 400 ofiar. Mówię o strajku chłopskim w 36 roku, gdzie też było ponad 100 ofiar. No to były rzeczy straszliwe, z dzisiejszej perspektywy niewyobrażalne, no ale prawda jest taka, że policja przed wojną podstawowym narzędziem tłumienia demonstracji miała tak, albo szable, albo kule karabinowe. To były dwa podstawowe: armatki wodne, gazy łzawiące. To jest wynalazek późniejszy. Czegoś takiego nie używano. Więc trzeba sobie zdawać sprawę, że te demonstracje no, często się zamieniały w krwawe jatki, tym bardziej, że no, ludzie też mieli łatwiejszy dostęp do broni.
To skoro były takie przeszkody, to jak się udało zbudować jednak ten porządek prawny, walutę, zorganizować państwo?
Porządku prawnego do końca się nie udało, ale oczywiście bardzo wiele przepisów prawnych zostało ustanowionych i pewne elementy z prawa cywilnego, prawo spółek było jeszcze w III Rzeczpospolitej wykorzystywano w PRL-u, zostało zamrożone, bo spółek specjalnie nie było, ale mnóstwo przepisów prawnych jeszcze bardzo dobrych przy II RP było stosowanych w III Rzeczpospolitej. Być może nawet niektóre do dziś przetrwały, choć to pewnie już niewiele. Natomiast to się odbywało no, z racji tego przekonania, że państwo musi być budowane, że trzeba jednak się samoograniczyć. Dla mnie takim krytycznym momentem jest właśnie przewrót majowy. Wróćmy na moment do niego, bo w istocie rzeczy mówi się tak, Piłsudski, prawda, ruszył na Warszawę, przejął władzę szast prast. Otóż prawda jest taka, że owszem, on w Warszawie uzyskał przewagę, ale rząd Witosa, część ministrów rządu Witosa mówiło, że trzeba wsiadać w samochody i jechać do Poznania. Bo trzeba sobie zdawać sprawę, że w Wielkopolsce były pułki wojska całkowicie lojalne wobec prezydenta Wojciechowskiego i wobec premiera Witosa i mielibyśmy wojnę domową. I tu się naprawdę niewiarygodnym patriotyzmem i poczuciem głębokim wartości państwa wykazali premier Witos i prezydent Wojciechowski, którzy złożyli urzędy. Znaczy uznali, że co z tego, że mogą pojechać do Poznania i zacząć wojnę domową, jeżeli w efekcie tej wojny to państwo ledwie sklejone dosłownie parę lat wcześniej się rozleci. A nie wiadomo, co zrobią Niemcy, a nie wiadomo, co zrobią Sowieci. I tak naprawdę to oni się wykazali odpowiedzialnością, nie Piłsudski, któremu się to wymknęło z rąk, bo on właściwie twierdził, że właśnie taką demonstrację chciał zrobić, a to się właściwie zrobiły z tego przewrót wojskowy. No w każdym razie to zachowanie Witosa i Wojciechowskiego, bardzo niedocenianych, zwłaszcza prezydent Wojciechowski jest postacią, moim zdaniem, szalenie niedocenianą, a to jest osoba o niebywałych zasługach dla państwa polskiego, jest niezwykle niedoceniany. Mówi się właśnie o Odmowskim, o Piłsudskim, o Witosie, o Paderewskim, a Wojciechowski jest tu w cieniu, a ja uważam, że to jest niezwykle zasłużona postać, ale ich zachowanie właśnie pokazuje zachowanie bardzo wielu ludzi, znaczy, którzy uważali, już nieważne kto rządzi, ważne, że to jest polski rząd. Nawet po przewrocie majowym wielu, która nie lubiła Piłsudskiego z różnych względów, mówiła także i teraz dlatego, że jednak wziął władzę siłą, mówiła trudno, ale to jest państwo polskie, musimy go bronić. Znaczy, to poczucie wartości własnego państwa było silniejsze niż III Rzeczpospolitej i w związku z tym bardzo wielu ludzi było skłonnych do dalej idących poświęceń niż tą obserwujemy dzisiaj, prawda? Czy obserwowaliśmy po roku 89. I to, wydaje mi się, jest ta tajemnica sukcesów, bo są też porażki. Bo ja nie kryję, że ja jestem człowiekiem, który jest dość krytyczny wobec II Rzeczpospolitej. My ją za bardzo idealizujemy, ale też to jest efekt jakby reakcji na to, co robili komuniści. Przez 45 lat PRL-u komuniści nieustannie wieszali psy przysłowiowe na II Rzeczpospolitej, obrzydzali ją nam w sposób niewyobrażalny, opowiadali niewiarygodne głupoty na temat tamtego państwa. Z oczywistych względów, no oni byli tą prześladowaną mniejszością nielegalną, walczącą o obalenie tamtego systemu kapitalistycznego czy burżuazyjnego, jak mówili. I myśmy w reakcji później na tą propagandę PRL-owską wyidealizowali tą II Rzeczpospolitą. I to niedobrze, bo mnie się wydaje, że jednak trzeba widzieć blaski i cienie. Oczywiście bilans jest pozytywny. To państwo jest naszym sukcesem, możemy być z niego dumni, no ale nie możemy zapominać o jego ciemnych stronach, a jest ich wiele. To jest problem mniejszości narodowych, o którym właściwie nie mówiliśmy tu jeszcze, a to jest gigantyczny problem. No, trzeba pamiętać, że co trzeci obywatel Polski nie był etnicznym Polakiem. Mieliśmy tą 14-procentową mniejszość ukraińską, co może nie brzmi aż tak groźnie, ale jak się okaże, że ta mniejszość była większością w kilku wschodnich, południowo-wschodnich województwach, to nagle się robi gigantyczny problem, prawda? Z którego wyrósł terroryzm ukraiński. Mieliśmy mniejszość żydowską, która była rozproszona, ale jednak też w wielu miasteczkach stanowiła połowę, czy nawet ponad połowę mieszkańców i często tam też powstawały te konflikty, rodził się, czy szerzył się antysemityzm. To jest coś, co jest pewnym faktem i co nam też chluby nie przynosi. Największy w istocie rzeczy problem społeczny to jest głód ziemi na wsi. Przecież trzeba pamiętać, że w tej II Rzeczpospolitej 70% ludzi mieszkało na wsi i żyło głównie z ziemi, przy czym spora ich część nie miała w ogóle żadnej własnej ziemi. I to był problem reformy rolnej. Największego wyzwania społecznego II RP, żeby zrobić tą reformę rolną, próbowano, ale był problem z pieniędzmi, ponieważ rządy Piłsudczykowskie i wcześniejsze nie były rządami komunistycznymi, w związku z tym nie chciały wywłaszczenia bez odszkodowania, trzeba było płacić odszkodowanie tym wielkim właścicielom ziemskim. No, a żeby zapłacić to odszkodowanie, trzeba było mieć w kasie odpowiednie kwoty. Stale tych pieniędzy było za mało, więc efekt był taki, że ta reforma rolna szła strasznie powoli, no i niestety tego do 1939 roku niewielką część problemu rozwiązano. Później przyszli komuniści i rozwiązali problem totalnie, czyli reformą rolną bez odszkodowań.
Ale bilans jest korzystny.
Tak, też ja uważam, że bilans II Rzeczpospolitej jest pozytywny, ale gdybym miał powiedzieć na zasadzie punkt sukcesu i porażki, to byłoby 6-4, a nie 10-0, prawda? Więc w tym sensie dla mnie jest to bilans pozytywny, bo ja też uważam, że myśmy nie mogli w 1939, choćby ktokolwiek rządził Polską, zapobiec katastrofie związanej z paktem Ribbentrop-Mołotow i atakiem z dwóch stron, to po prostu było niemożliwe. Natomiast uważam, że gdyby nieco inaczej armię naszą budowano, nieco inaczej były koncepcje uzbrojenia, mogliśmy agresorom, zwłaszcza Niemcom, zadać większe straty. To była kwestia przede wszystkim broni przeciwpancernej. Dlatego, że myśmy nie byli w stanie wyprodukować czołgów i samolotów odpowiednio dużo, żeby się przeciwstawić Niemcom, a już zwłaszcza Niemcom i Sowietom równocześnie, ale mogliśmy wyposażyć naszą armię w nieco większą ilość broni przeciwpancernej i przeciwlotniczej. To było w granicach możliwości tego państwa, czyli dalej wojny byśmy nie wygrali, ale Hitlerowi ofensywa później na zachód poszłaby dużo trudniej, bo straty Wehrmachtu byłyby dużo, dużo większe. Być może też straty sowieckie, chociaż tutaj po 17 września, to by zależało, co by się do tego 17 września w tym innym wariancie wydarzyło. No, natomiast generalnie, jak powiadam, no, wygrać nie mogliśmy w 1939 roku i dlatego to nie jest dla mnie zarzut wobec tego państwa. Ale wcześniej pewnych rzeczy mogliśmy uniknąć. Nie kryję, że dla mnie osobiście ta sprawa budzi kontrowersje. Niektórzy tej decyzji bronią, ale dla mnie taką największą hańbą, jeśli chodzi o politykę zagraniczną II Rzeczpospolitej, jest jednak udział w rozbiorze Czechosłowacji po konferencji w Monachium, to odzyskanie Zaolzia. To, że Czesi się zachowali podle w 1919 roku, wykorzystując naszą trudną sytuację, nam zabrali te tereny i później swoimi wpływami we Francji właśnie zaklepali to, to nie było usprawiedliwienie dla tego sposobu, w jaki to odzyskaliśmy w roku 1938.
Ale kiedy była dogodna sytuacja, znakomicie ją wykorzystaliśmy i odbudowaliśmy niepodległość.
Tak, zdecydowanie tak. Jestem przekonany, że to, co się wydarzyło w 1918 roku, to nie jest tylko dzieło tych ludzi, którzy wtedy, których tu nazwiska wymieniałem, Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego, ale też członków Rady Regencyjnej, kardynała Kakowskiego, księcia Lubomirskiego, czy Józefa Ostrowskiego i całej masy innych konserwatystów krakowskich. To jest też tak naprawdę efekt działań ich poprzedników, tych, którym się nie udało. Kościuszki i tych, którzy brali udział w insurekcji kościuszkowskiej, w kolejnych powstaniach narodowych, bo oni jakby przenosili ten płomyk nadziei do kolejnych pokoleń, że warto walczyć o tą Polskę. No mieli pecha, bo sytuacja międzynarodowa Polsce nie sprzyjała. W końcu udało się to właśnie tym, których wymieniłem. Więc to jest tak naprawdę sukces wielu pokoleń Polaków. No i sukces, o którym powinniśmy pamiętać, z którego powinniśmy być dumni, ale też potrafić wyciągnąć wnioski. No, dla mnie takim wnioskiem jest na przykład oczywistym, że Polska nie może nigdy doprowadzić do sytuacji, w której relacje między Berlinem a Moskwą będą lepsze niż między Polską a Niemcami w tej chwili, no bo wiadomo, stosunki polsko-rosyjskie są takie, jakie są i trudno tu mówić o jakiejkolwiek poprawie. Ale jeżeli dopuścimy do tej sytuacji, możemy się znowu znaleźć w sytuacji sprzed 1939 roku. I to jest wielkie wyzwanie dla polskiej polityki zagranicznej. My nie możemy grać przeciwko dwóm wielkim sąsiadom, bo jesteśmy za słabi. I to jest dla mnie wielka nauka II RP. Na szczęście dzisiaj nie mamy po obu stronach totalitarnych reżimów, ale nie wiemy, co przyniesie przyszłość. I to jest ta nauka II RP, o której zawsze mówię, że warto pamiętać.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem był profesor Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.